Audycja powstała przy współpracy z gminą Osjaków.
Marita Koniarczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, którym jest zastępca wójty gminy Osjaków, pani Renata Kostrzycka. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
Zacznijmy może od inwestycji. Powiedzmy, jakie są aktualnie realizowane na terenie gminy Osjaków, a jakie zaplanowano jeszcze w tym roku?
Jeśli chodzi o inwestycje, ten rok obfitował u nas wiele takich inwestycji mniejszych, ale też mamy inwestycje kilkuset tysięczne i do nich należy termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach. To jest remont byłej strażnicy OSP, którą przeznaczamy na świetlicę wiejską. Mamy tutaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, właściwie całość zadania 540 tysięcy. Jeśli chodzi o roboty budowlane, z tego około 180 tysięcy mamy dofinansowania ze środków unijnych. Jest to już zaawansowane dość w znacznym stopniu, 70, może 80%. Także w tym roku na pewno roboty będą zakończone. Spróbujemy jeszcze doposażyć świetlicę, żeby służyła mieszkańcom w jak największym wymiarze. Kolejną inwestycję, którą właściwie rozpoczynamy, jest to remont nawierzchni stadionu płyty boiska w Osjakowie. Jest to już drugi etap jakby remontu, unowocześniania stadionu sportowego. Też uzyskaliśmy dotację na ten cel z budżetu marszałka województwa łódzkiego. Około 60 tysięcy jest dotacja. Myślę, że całość robót zamknie się w okolicach 80 kilku tysięcy złotych. Zakończony zostanie w tym roku, bo w ubiegłym roku rozpoczęliśmy od ogrodzenia, wymiany ogrodzenia całkowitego stadionu. Też dostaliśmy dotacje. Te dotacje są takie jednoroczne, czyli po prostu trzeba zakres zadania zaplanować w taki sposób, żeby móc zadanie rozpocząć i wykonać w jednym roku kalendarzowym. Mamy też zaplanowaną taką inwestycję, może mniejszą, jeśli chodzi o koszt, bo około 200, może 180 tysięcy, ale jest to bardzo ważna inwestycja, bo chodzi o budowę nowej przepompowni ścieków. Stara jest już wysłużona, często awarii ulegają pompy, no więc nie możemy też czekać jakby na ostatni moment, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy no, ścieki nie będą przepompowywane do oczyszczalni ścieków. No jest tutaj taki, może jeszcze nie taki problem, ponieważ mamy tą inwestycję zaplanowaną do realizacji w tym roku, ale uzyskanie pozwolenia na budowę jest trochę czasochłonne, dlatego że przepompownia jest zlokalizowana w terenach zalewowych rzeki Warty, więc musimy uzyskać szereg uzgodnień, opinii od Wód Polskich, później pozwolenie wodnoprawne przez Urząd Marszałkowski, no więc ta procedura administracyjna jest taka no, dłuższa niż tradycyjnie, ale myślę, że mamy taką sprawdzoną projektantkę, która bardzo sprawnie przeprowadza ten proces uzyskania decyzji, więc być może i tak chcielibyśmy, żeby też udało nam się jeszcze zrealizować tą przepompownię. No myślę też, że zimy ostatnich lat pokazują, że są łagodne, no więc te roboty budowlane też mogą, że tak powiem, w miesiącach listopad czy jeszcze początki grudnia trwać. No więc myślę, że w tym roku będzie podobnie i uda nam się tą inwestycję rozpocząć i zakończyć. Realizujemy też zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej, która biegnie w granicach naszej gminy. Co prawda tutaj inwestorem jest powiat, więc my jesteśmy tylko uczestnikami tego procesu w sensie przekazania dotacji dla powiatu. Wiem, że już jest podpisana umowa z wykonawcą. Na ten rok przeznaczamy 600 tysięcy z budżetu gminy. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ jest to droga o dość długim odcinku od granic gminy z gminą Wierzchlas przez miejscowość Drobnice i do początków miejscowości Raduczyce w naszej gminie, a też jest dalszy odcinek tej drogi powiatowej już jest na terenie gminy Ostrówek i też jest to w tym zadaniu. No, zadanie jest rozłożone na bodajże 2 lata albo 3 lata realizacji, ale jak już jest podpisana umowa z wykonawcą, są środki, to myślę, że już możemy się cieszyć i za chwilę powiemy, że jeździmy po dobrej drodze, która już naprawdę wymagała remontu. W ostatnich dniach lipca otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że dostajemy środki i dotację celową na roboty budowlane związane z uruchomieniem, przygotowaniem budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Jest to u nas już ta sytuacja trwa od kilku lat, ponieważ pierwsze analizy społeczne i podjęcie decyzji, że taki środowiskowy dom pomocy społecznej jest potrzebny na terenie naszej gminy, były już w 2015-16 roku i konsekwentnie udało nam się pozyskać, przygotować projekt budowlany, adoptując budynek po byłej, no wcześniej szkole, później oddziale przedszkolnym w Kolonii Raduckiej na potrzeby tego środowiskowego domu samopomocy. Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych, ale ciągle brakowało nam, bo wiadomo, że dofinansowanie ze środków unijnych nie jest dofinansowaniem w 100%, tylko w jakiejś tam części, a resztę trzeba dołożyć z budżetu własnego. Nie chcieliśmy tutaj narażać jakby i tak już napiętego budżetu gminy i ciągle walczyliśmy, staraliśmy się o środki jeszcze z budżetu państwa, ponieważ funkcjonowanie SDS-ów jest zadaniem rządowym zleconym gminom. I w tym roku otrzymaliśmy w drugiej połowie lipca informację od wojewody, że dostajemy dotację 900 tysięcy, którą trzeba w tym roku wykorzystać. Najpóźniej do 4 grudnia musimy złożyć wniosek rozliczający pewien zakres robót. Jest to sytuacja dynamicznie się rozwijająca, ponieważ zwołaliśmy sesję nadzwyczajną. Szanowna Rada przychyliła się do wniosku, żeby podjąć realizację tego zadania. No więc 31 lipca była sesja nadzwyczajna, gdzie wprowadziliśmy zadanie do budżetu, wprowadzając środki unijne i środki z budżetu państwa. I już 4 sierpnia ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, więc szybko wszystko w ekspresowym tempie. Jesteśmy po otwarciu ofert już. Wpłynęły 4 oferty. Praktycznie można powiedzieć, że wszystkie mieszczą się w granicach środków, które mieliśmy przeznaczone na ten cel. Aczkolwiek najtańsza i najniższa, korzystniejsza oferta została złożona przez przedsiębiorcę Karczwód, Mariusz Karczewski z Wielunia. Wykonawca został już wezwany do uzupełnienia dokumentów, żeby sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania określone w postępowaniu. I szybko będziemy przekazywać plac budowy, żeby wykonawca zdążył do 1, praktycznie zgodnie z umową to będzie termin do 1 grudnia, a zakres robót jest dość duży, ponieważ jest to stan surowy, zamknięty ze stolarką okienną, z więźbą dachową, z dachem, no więc niecierpliwością i oczekiwaniem będziemy przyglądać się sytuacji, ponieważ wiadomo, że są środki, ale też z środków trzeba się rozliczyć, wykonując pełny zakres rzeczowy, który był określony we wniosku. Ale mimo wszystko, myślę, że wykonawca, nic się nie wydarzy po drodze, bo też musimy pamiętać, że jesteśmy w czasie pandemii, też bynajmniej na razie nasz powiat jest tak zwanym powiatem czerwonym, ale na razie myślę, że nie będzie to miało wpływu jakby na rozpoczęcie tych robót i wszystko szczęśliwie się zakończy. Całkowity koszt zadania oszacowaliśmy obecnie na około 4 200 000, łącznie z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, z urządzeniem siłowni zewnętrznej, miejsca rekreacji i wypoczynku, za adoptowaniem budynku gospodarczego, też na potrzeby gospodarcze i kotłowni. Z tego mamy 2 060 000 przyznane ze środków unijnych. Póki co 900 tysięcy ze środków budżetu państwa, które musimy wykorzystać w tym roku. Jednakże na przełomie może tego roku i przyszłego również będziemy składać wniosek do wojewody o uruchomienie i przyznanie środków na drugi etap realizacji tego zadania i myślę, że skoro już otrzymaliśmy dotację w tym roku, zadanie weszło jakby do planów inwestycyjnych wojewody, więc myślę, że też otrzymamy dotację w przyszłym roku, żeby zbilansować jak najmniejszym nakładem środków własnych, czyli środków z budżetu gminy, wybudować, przebudować istniejący budynek, wyposażyć i w pierwszym kwartale 2022 roku już chcielibyśmy, żeby zaczął funkcjonować. Też jesteśmy na etapie podpisania umowy z wykonawcą na remont takiego krótkiego odcinka drogi, bo jest to niewiele ponad 500 metrów, ale jest to droga ważna z punktu widzenia mieszkańców Czernic. To już kolejny etap realizacji dróg w tej miejscowości. Mamy tutaj też niewielkie dofinansowanie z budżetu marszałka do tej drogi. Jest to tak zwana droga rolnicza i do końca września będzie zrobiona po to, żeby rozliczyć się ze środków z budżetu marszałka. No tutaj też troszkę mamy oszczędności, ponieważ w budżecie mieliśmy chyba 170 tysięcy, a wykonawca, który będzie realizował drogę, niespełna 100 tysięcy. Całkowity koszt drogi to około 170 tysięcy, a dotacja jest 70 tysięcy. Ona nie może przekroczyć 60% wartości całego zadania, więc relatywnie, jeśli nam się zmniejszyła wartość całkowita, którą da wykonawca, to relatywnie też ten procent dofinansowania, ale myślę, że tutaj maksymalnie wykorzystamy. Jako, że jest to droga rolnicza, to jest droga, która będzie miała nową nawierzchnię i utwardzone pobocza.
Powiat wieluński aktualnie znajduje się w czerwonej strefie. Powiedzmy, jakie działania podjął samorząd gminy Osjaków, aby jakoś ograniczyć i zwalczyć epidemię COVID-19? Jak aktualnie funkcjonują instytucje na terenie gminy i co z ich dostępnością dla mieszkańców?
Myślę, że nie jesteśmy tutaj na terenie gminy i w skali kraju jakimś wyjątkowym gminą, jeśli chodzi o wprowadzenie środków zabezpieczających, ostrożności, żeby zapobiec jak najlepiej rozprzestrzenianiu się wirusa. Póki co wiadomo, że już była decyzja wcześniej podjęta. Wszystkie imprezy, zgromadzenia, które były zaplanowane do organizacji, zostały odwołane. Wiadomo też, że jako gmina i ośrodek kultury byliśmy organizatorem wielkiego święta. Było to wojewódzkie święto chrzanu. No wiadomo, że w tym roku jego realizacja z tego względu, że jesteśmy w stanie epidemii, została odwołana, mimo że praktycznie wszystko było dopięte, że tak powiem, na ostatni guzik, ponieważ też dostaliśmy dofinansowanie ze środków KSOW-u, ale no niestety nie chcieliśmy narażać mieszkańców, bo wiadomo, że jest to impreza masowa, mnóstwo osób przychodzi, więc nie bylibyśmy organizacyjnie w stanie zachować reżimów sanitarnych, które nałożone są przez wytyczne i rozporządzenia. Wiemy też wszyscy, że od 7 czy 8 sierpnia jesteśmy tak zwanym powiatem czerwonym. W związku z tym też wprowadziliśmy takie obostrzenia związane z funkcjonowaniem urzędu. Wiadomo, wszędzie we wszystkich jednostkach, instytucjach publicznych dostępne są płyny do dezynfekcji w przestrzeni publicznej i w instytucjach. Wszyscy mieszkańcy, i powiem, że mieszkańcy stosują się do tego. My też jako pracownicy również zakrywamy usta, nos. To są takie te podstawowe środki. Jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu, z dniem 10 sierpnia urząd został, można powiedzieć, zamknięty dla bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, ale to nie jest tak do końca, ponieważ mamy domofon, mamy telefony umieszczone na drzwiach, więc też każdy mieszkaniec, który przychodzi, po prostu jest załatwiany bez względu na jakby wagę sprawy, z którą przychodzi. Jest biuro podawcze, jest skrzynka, do której można włożyć wnioski. No i wiadomo, że zalecamy, że sytuacje, które można załatwić przez telefon, mailem, czy przez skrzynkę podawczą, czy nadając wniosek, czy jakieś pismo w placówce pocztowej, to można w ten sposób, ale mieszkańcy przychodzą, korzystają z domofonu, pracownik przychodzi na biuro, które jest takie prowizoryczne na dole, z pleksą. Mimo że drzwi urzędu są zamknięte, ale mieszkańcy mogą wszystkie sprawy załatwić. Przy ciśnięciu domofonu każdy pracownik schodzi. Osoba, która cokolwiek chce załatwić w naszym urzędzie, jest wpuszczana do biura podawczego. Też wiadomo, że są środki do dezynfekcji, pleksa na biurze podawczym, żeby jak najwięcej tych środków ostrożności zachować. Nie chodzi tutaj tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale wiadomo, że każdy z nas musi stosować się do tych zalecanych obostrzeń po to, żebyśmy w jak najlepszym sposobie chronili się przed rozprzestrzenianiem wirusa. No i oczywiście wyszli z tej czerwonej strefy.
Zbliża się 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. Jakie zasady wprowadzono w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z epidemią koronawirusa? Czy wszystko jest już przygotowane na przyjęcie dzieci w odpowiednim reżimie sanitarnym?
Myślę, że nie będę jedyną osobą, która powie, że no niestety nie jesteśmy przygotowani w pełni, tak jakbyśmy chcieli, mimo że wszyscy dokładamy starań i organ prowadzący, i przede wszystkim dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy. Są wytyczne, są rozporządzenia, ale nie ma jednoznacznych jakby zapisów, przepisów, które mówią, że tak czy inaczej powinniśmy się zachowywać. Gmina Osjaków, jeśli chodzi o szkołę, która jest prowadzona przez samorząd, jest, można powiedzieć, o tyle w dobrej sytuacji, że uczniowie uczą się w dwóch budynkach, więc klasy młodsze na ulicy Częstochowskiej w szkole podstawowej do 4 klasy, od klasy 5 do klasy 8 w budynku po byłym gimnazjum. Jest to już, nie ma takiego ścisku w szkołach, ale to nie znaczy, że wiadomo, że dzieci wrócą do szkół, że będą, że wszystkie wytyczne jakby spełnione. Wiadomo, płyny do dezynfekcji, maseczki, które no w przewozach, w autobusach muszą być stosowane w przestrzeni publicznej. Wytyczne mówią, że w szkołach już nie. Dyrektorzy jeszcze mają chwilę czasu na zastanowienie, czy podejmą decyzję, że dzieci w maseczkach na przerwach, czy w tych przestrzeniach publicznych. Jeśli chodzi o taką organizację, zabezpieczenie w płyny, w maseczki nauczycieli, czy osób pracujących, czy wszelkie procedury na wypadek ujawnienia zakażenia będą stosowane, będą wprowadzane. Wiadomo, że trzeba będzie do minimum ograniczyć wejście osób, rodziców, na przykład na teren szkoły. No też takim może nie problemem, ale pewnie jakimś wyzwaniem jest sytuacja, kiedy dzieci praktycznie o tej samej godzinie przyjeżdżają do szkoły, chodzą do szatni. Szafki są, no wiadomo, jedna obok drugiej ustawione, więc tutaj też trzeba będzie podjąć jeszcze jakieś ostatnie przemyślenia, żeby ograniczyć, żeby w miarę zachować ten dystans, chociaż myślę, że w przypadku nauki stacjonarnej tego dystansu w 100% mimo zachowania wszelkiej staranności nie jesteśmy w stanie zachować, ale myślę, że też wszyscy już jesteśmy z tą pandemią troszkę, no może to brzydkie słowo, oswojeni, ale już ciągle gdzieś tam z tyłu głowy ją mamy i myślę, że dzieci również, bo przecież są rodzice, jest starsze rodzeństwo i młodsze dzieci też będą miały pewne nawyki już wpojone, żeby jednak zachowywać ten dystans, niepotrzebnie nie skupiać się, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No też takim problemem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół, dlatego że ograniczenia związane z tym, że jesteśmy tak zwanym powiatem czerwonym, są takie, że 50% miejsc może być zapewnionych, więc po stronie samorządu jest wyzwanie, ponieważ trzeba zapewnić jakby kolejne dodatkowe kursy, dodatkowe opiekunki. No ale myślę, że nie będziemy przez dłuższy czas tym powiatem czerwonym, że zmierza to ku lepszemu, więc 2 tygodnie, 3 miesiące będzie to do zrealizowania. No a później jak już wyjdziemy z tej strefy czerwonej, to po prostu wszyscy odetchniemy z ulgą i będzie to bardziej normalnie niż dotychczas.
Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Renata Kostrzycka, zastępca wójta gminy Osjaków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy współpracy z gminą Osjaków.